Witam wszystkich serdecznie w naszej kolejnej katechezie. Mówimy o świętym Janie, to znaczy o Ewangelii świętego Jana. Tydzień temu był wstęp dotyczący ogólnie redakcji Ewangelii i świętego Jana po troszku, a dzisiaj chciałbym zacząć, ale nie rozpoczniemy od prologu, tylko rozpoczniemy od pierwszego cudu. Od pierwszego cudu, czyli od wesela w Kanie Galilejskiej. To jest nam doskonale znane, ponieważ teraz mamy tajemnicę światła w Różańcu Świętym, a więc tą tajemnicę również rozmyślamy, jakoś tak szczególnie modląc się Różańcem. Do prologu będziemy sobie wracać, a o Janie Chrzcicielu, czyli tej drugiej części pierwszego rozdziału, mówiliśmy przy okazji Jana Chrzciciela, także to sobie zostawimy. A do prologu będziemy się nieustannie przez cały czas odnosić, a więc rozpoczniemy dzisiaj od wesela w Kanie Galilejskiej. Może ja najpierw przeczytam, a później będę po kolei omawiał. Aha, i teraz tak, wyobraźmy sobie, że słyszymy to pierwszy raz w życiu. Dobrze? Żeby tak, nie, że a wiem co będzie, tylko tak jakbyśmy to słuchali pierwszy raz w życiu. W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była tam Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: kobieto, czy to należy do mnie lub do Ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. A znajdowało się tam 6 kamiennych naczyń na wodę, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Każde z nich mieściło po 2 lub 3 miary. Jezus polecił usługującym: napełnijcie naczynia wodą. I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście przewodniczącemu uczty. I zanieśli. Skoro gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział skąd było, służący natomiast, którzy czerpali wodę, wiedzieli, poprosili pana młodego i rzekł mu: każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Po tym wszystkim Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni. Oto Słowo Pańskie. Pierwsza taka uwaga, że jesteśmy do innego tekstu przyzwyczajeni, bo jak chociażby jesteśmy na ślubie w czasie ceremonii sakramentalnej, to mamy starostę weselnego, mamy stągwie kamienne, a tu mamy troszkę inne tłumaczenie, to najnowsze. Nie wiem, czy lepsze, czy gorsze, w każdym razie tak jakby troszkę wybija człowieka z rytmu i nie pozwala mu zasnąć. Także dlatego tego tłumaczenia używam. Idziemy do tekstu. Trzeciego dnia odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim Matka Jezusa. To jest drugi rozdział Ewangelii świętego Jana, a więc początek publicznej działalności. Co się działo wcześniej? Wcześniej był, tak jak powiedziałem, prolog i później spotkanie z Janem Chrzcicielem i powołanie pierwszych uczniów. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, oto Baranek Boży. Jan Ewangelista i Andrzej poszli za Nim. Później Andrzej idzie po swojego brata Piotra. Później powołanie Filipa i na koniec Natanaela albo Bartłomieja, który również pochodził z Kany Galilejskiej. I to jest ten pierwszy etap, dziejący się na samym początku publicznej działalności Jezusa. A więc można sobie wyobrazić, że Jezus już jest tym nauczycielem, bo słyszymy w drugim wersecie: na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. A więc uczniowie chodzą z Nim, razem wysłuchują tego, co mówi, ale jeszcze nie ma mowy o żadnym cudzie. I teraz wracam do tego, co mówiłem tydzień temu, że każdy ewangelista jakoś inaczej zredagował, jakiś inny moment wyłapał w odniesieniu do Pana Jezusa. I na przykład Łukasz od czego rozpoczyna publiczną działalność Pana Jezusa? Od nauczania w synagodze w Nazarecie. Jezus czyta proroctwo Izajasza i oni tak jakby nie przyjmują tego proroctwa, nie przyjmują słów Jezusa, który mówi: dziś wypełniły się te słowa, i wyrzucają go. Jezus idzie z Nazaretu. I teraz, no, co było pierwsze? Tak naprawdę nieważne, co było pierwsze, czy to Kana, czy to synagoga w Nazarecie. Tak jak tłumaczyłem tydzień temu, każdy co innego wyłapuje i to pokazuje, bo to jest jemu tak jakby potrzebne w narracji, bo zobaczymy za chwilę, Jan inaczej pisze niż Łukasz i ta pierwsza scena, ten pierwszy cud dokonany w Kanie Galilejskiej będzie zapowiedzią czegoś, co będzie apogeum, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I teraz wędrujemy do tekstu. Pierwszy werset. W trzecim dniu odbywały się w Kanie Galilejskiej wesele. To trzeci dzień to jest oczywiście odniesienie chronologiczne, bo czytamy na początku w 25 wersecie następnego dnia, a więc jesteśmy w trzecim dniu. Czyli można sobie powiedzieć, wyobrazić trzeciego dnia od chwili powołania, uczniów. Ale tak jak wiemy, a jeżeli nie, to się dowiemy, w Ewangelii Jana nic nie jest przypadkowe. Wszystko tak jakby łączy się z całym kontekstem Ewangelii i za chwilę padnie słowo godzina Jezusa. I można powiedzieć, że ten trzeci dzień automatycznie odnosi nas do wydarzeń paschalnych, czyli do wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I teraz, skoro widzimy w Ewangelii świętego Jana trzeciego dnia, to automatycznie z czym nam się kojarzy ten trzeci dzień? Ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Bo trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał. A więc można powiedzieć, że w tym momencie Jan Ewangelista, mówiąc o trzecim dniu, nie tylko podaje chronologię, ale tak jakby podaje też symbolikę. Oto od tego momentu rozpoczyna się coś, co zakończy się zmartwychwstaniem Chrystusa. Albo inaczej, coś, co zapowiada to zmartwychwstanie i owoce tego zmartwychwstania. A więc w tej perspektywie trzeba patrzeć na tą przypowieść. Nie tylko jako na pewną historię, która oczywiście jest obecna, jest opisana i jest piękna skądinąd, ale też trzeba patrzeć w sensie tym takim symbolicznym, że tutaj Jezus zapowiada coś, co się zaraz okaże. I teraz była na tym weselu matka Jezusa. Jak wyglądało wesele pokrótce? Otóż wesele wyglądało w ten sposób, że na początku było, to już tłumaczyłem kiedyś, było tak, że mężczyzna przychodził i prosił rodziców swojej wybranki o jej rękę. I kiedy się zgadzała, czy oni się zgadzali, to on szedł, budował dom, ona czekała na niego i kiedy tak jakby był gotowy, czyli pokazał, że jest w stanie ją utrzymać i wziąć na siebie obowiązki męża i ojca, to wtedy wracał i następowało uroczyste spisanie tak zwanej ketuby, uroczysty moment zaślubin i to było już społeczne. Wtedy zapraszano gości, wszystkich naokoło. I tak jak można sądzić z tego tekstu, tych gości było bardzo dużo. Zresztą to był taki zwyczaj, nie była tylko najbliższa rodzina zapraszana, ale całe plemię, czy też cała miejscowość, cała wioska. A więc Maryję zaproszono na to wesele. Bardzo ważna będzie rola Maryi. Ale zwróćmy uwagę, że Jan nigdzie w swojej Ewangelii nie mówi Maryja. Albo używa słowa Matka Jezusa, albo używa słowa niewiasta. Do tego jeszcze dojdziemy, ale proszę to jakoś tam zanotować w pamięci. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Kana Galilejska jest niedaleko Nazaretu, właściwie dzisiaj to są prawie przedmieścia Nazaretu, bo Nazaret się rozrósł, a więc miasto w Galilei, miasto, gdzie Jezus się wychował, gdzie Go doskonale znali. Nazaret się rozrósł, to jest dzisiaj ogromne miasto, więc niemalże Kanę wchłonął. Kana to dzisiaj takie zwykłe, brzydkie miasteczko, zamieszkałe w całości przez Arabów. I no, czemu o tym mówię? Dlatego, że po prostu znano Jezusa. Czy to ktoś z Jego rodziny, czy ktoś bliski, czy jakiś po prostu sąsiad, znajomy zaprosił Maryję, Jezusa. I Jezusa widać, że już traktowano jako powiedzmy nauczyciela, jako tego rabbi, bo zaproszono Go wraz z uczniami. Jan to szczególnie podkreśla, bo tak jak czytaliśmy, na końcu ta przypowieść, ta perykopa kończy się słowami, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Więc można powiedzieć, że tak jakby Jezus świadomie bierze na to ucztę swoich uczniów po to, żeby im się objawić i przed nimi dokonać czegoś wspaniałego. I teraz tak, gdy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają już wina. Czy to był problem? No był problem. Dzisiaj jest problem? Jest problem. A w tamtych czasach był szczególny problem, ponieważ wino w Izraelu się pije, czy pito, do wszystkiego. To był zwykły napój. A więc no, teraz trzeba sobie wyobrazić tą sytuację tego pana młodego. Powiedzmy, że wybudował jakieś mieszkanie, że chce się pokazać, że jest tutaj zdolny do tego, żeby utrzymać swoją żonę, swoje dzieci. zaprasza wszystkich naokoło i nie potrafi przewidzieć, że po prostu mogą wino wypić. A więc automatycznie można powiedzieć, na samym początku życia tego małżeńskiego, no już wstyd. Wstyd, bo nie potrafi, to jak zadba o swoją żonę, o swoją rodzinę. I teraz zwróćmy uwagę, tutaj takie subtelne, tak jakby, można powiedzieć, matczyne spojrzenie. Ona widzi, nie ma już wina, przychodzi do Jezusa. Wszyscy pewnie to widzieli, gdzieś tam uczestniczyli w tej uczcie, ale tylko Maryja jako kobieta dostrzegła to jako problem. Nie, że nie ma wina, zróbcie coś, tylko przychodzi i subtelnie chce to rozwiązać. Czy ona oczekuje cudu? Chyba nie. To chyba jeszcze nie jest ten moment, bo Jezus owszem, jest kimś wielkim, kimś wspaniałym, ale zwróćmy uwagę, że jeszcze nie dokonał żadnego cudu. Owszem, są ludzie nim zafascynowani, pewnie go jakoś słuchają, ale Jezus jeszcze, i wcale nie wiadomo, czy to tak będzie, że Jezus jeszcze nie dokonał cudów. A więc Matka Boża pewnie się nie spodziewa, ale no wie, że Jezus jest kimś nadzwyczajnym i idzie i na zasadzie takiego dzielenia się, no nie mają wina, no trzeba by coś zrobić, może coś wymyśleć. I w tym kontekście zrozumiała jest odpowiedź Pana Jezusa. Tutaj tłumacze przetłumaczyli to w ten sposób. Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? W Biblii Tysiąclecia jest przetłumaczone, co mnie i tobie, albo czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Dlaczego są takie różnice? To jest idiom. To jest idiom, a więc ciężko go przetłumaczyć dosłownie. Jaki ma sens ten idiom? Widać to w Starym Testamencie, szczególnie w wypadku proroka Eliasza, kiedy przychodzi do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I ten idiom ma sens taki, że ty się spodziewasz czegoś zwykłego, a ja dam coś więcej. Tak jakby zaraz zobaczymy, co będzie tym więcej, albo może od razu zobaczmy, bo Maryja, tak jak powiedziałam, nie przychodzi z takim zamysłem, nie wiem, Panie Jezu, zrób coś nadzwyczajnego. Może ma go gdzieś w sercu, ale sama pewnie nie wie, czego oczekuje. Bo jeszcze, tak jak powiedziałem, Jezus nie objawił swojej mocy. I przychodzi, no Jezus, zróbmy coś, no Synu, może masz jakiś pomysł. A Jezus mówi, ty oczekujesz czegoś na poziomie ludzkim, ale ja dam coś więcej. I to samo jest kilka wersetów dalej, kiedy jest rozmnożenie chleba cudowne. Apostołowie mówią, no nie mamy chleba, nie mamy chleba, czymże ich nakarmimy? A Jezus mówi, no wy dajcie im jeść. I oni mówią, co mamy, pójść do sklepu za te kilka denarów, nie kupimy chleba, żeby nakarmić kilka tych tysięcy. I to jest na tej samej zasadzie, że oni mówią do Jezusa, nie mamy już czegoś, nie mają my chleba, na zasadzie rozpuść to towarzystwo, bo ich nie mamy czym nakarmić. A Jezus mówi, nie, spokojnie. Wy oczekujecie ode mnie jakiegoś gestu takiego ludzkiego na poziomie fizycznym, a ja wam dam coś więcej. I rzeczywiście widzimy, Jezus rozmnaża chleb i ten chleb rozdaje. I dla wszystkich wystarczyło. I to jest mniej więcej ten idiom na tej samej zasadzie. Kobieto, ty oczekujesz tego, a nie martw się, spokojnie, ja dam coś więcej. I zwróćmy tutaj uwagę na dalsze zdanie. Bo Jezus kończąc to mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. I tutaj powracamy do trzeciego dnia, bo czym jest godzina Jezusa w Ewangelii Świętego Jana? W Ewangelii Świętego Jana autor, mówiąc o godzinie, zawsze ma na myśli krzyż. Oto moja godzina, na którą przyszedłem na świat. Krzyż, który jest, no oczywiście jest hańbą, zgorszeniem, tak jak mówi Święty Paweł, zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, ale dla nas jest źródłem i mądrością Bożą, szczytem Bożej mądrości. I dojdziemy do tego, Święty Jan, kiedy opisuje ukrzyżowanie Jezusa, to tak jak mówiłem tydzień temu, opisuje tak jakby ten Jezus schodził na tron. I dlatego w Ewangelii Świętego Jana krzyż jest znakiem uwielbienia Jezusa. Można to porównać trochę do tego wywyższenia węża na pustyni, kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię i zaczęli bluźnić, to kara węży na nich spadła i Mojżesz miał węża miedzianego wywyższyć, tak jakby postawić i każdy, kto się go dotknął, odzyskiwał zdrowie i życie. I to jest ten moment, to jest to wywyższenie Jezusa, bo na krzyżu zostanie pokonany zły duch i każdy, kto podejdzie do krzyża, w tym krzyżu uzyska zbawienie. I to jest godzina Jezusa. Jezus mówi tak, jeszcze nie nadeszła moja godzina, mając na myśli to, że Jezus wie, czego chce dokonać i tak jakby rozpoczyna to, ale mówi, jeszcze nie jest moja godzina, czyli jeszcze nie jest czas na to, żebym objawił swoją moc, swoją chwałę, która doprowadzi do krzyża i zmartwychwstania. Tutaj odwołujemy się do tego trzeciego dnia, kiedy to wesele w Kanie Galilejskiej miało miejsce. Ale zwróćcie uwagę na postawę matki Jezusa. No bo Jezus mówi, jeszcze nie, jeszcze trochę. A matka idzie i mówi tak do służących, zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie, cokolwiek mój syn wam powie. I teraz trzeba to jakoś tak przeanalizować i tak spróbować wczuć się w tą sytuację. Oto Maryja słyszy od Jezusa, no co mnie i tobie, prawda? Jakiś idiom, jakieś słowo, jakieś wyrażenie, które no, można zrozumieć jako odmowę. Jezus mówi jeszcze, tak jakby potwierdzając to, nie nadeszła jeszcze moja godzina, a jednak Maryja idzie do sług i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Tutaj odwołajmy się do tego fiat Matki Bożej, kiedy mówi, oto ja, służebnica Pańska. Maryja no, jest matką Jezusa, czuje Jezusa, zna go doskonale, ale też Maryja jest tą, która z jednej strony spełnia wolę Bożą, ale tutaj nam się pokazuje jako ta, która jest orędowniczką człowieka. To zostanie dopełnione również pod krzyżem, kiedy w Ewangelii Świętego Jana ten Jan opisał, jak to Jezus wisząc na krzyżu do ucznia powie, oto matka twoja, a do niej powie, oto syn twój. A więc Maryja bierze tą ludzkość tak jakby w swoje matczyne objęcia i dalej ją prowadzi. I teraz dlaczego mówię, że to już tu się zaczyna? Bo popatrzmy na to teraz w kontekście tej symboliki odkupieńczej. Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. W kolędach śpiewamy tyle tysięcy lat oczekiwany. To było naprawdę ogromne oczekiwanie na Mesjasza, który miał wybawić lud Boży, lud Izraela. Różnie to rozumiano. Jedni chcieli, żeby wybawił od Rzymian, drudzy od tego, ale tak w takim najgłębszym sensie ten Mesjasz miał wybawić naród, czy wybawić ludzkość, my wiemy, że Jezus przyszedł do wszystkich, od tego, co stało się skutkiem grzechu pierworodnego, kiedy tak jakby w Ogrodzie Rajskim, to jest 15 werset 3 rozdziału, Pan Bóg mówi, że przyjdzie ten, będzie kobieta, której potomstwo zmiażdży głowę węża. I to oczekiwanie było ogromne i Maryja sobie zdaje z tego sprawę i tak jakby podchodzi do Jezusa jakimś takim, no, mówiąc w cudzysłowie, intuicyjnym wyczuciem i mówi, słuchaj, tu nie o to wino chodzi, rozpocznij swoją godzinę, tak jakby przymusza go, czy przynagla do tego, żeby Jezus rozpoczął już tą swoją godzinę, czyli to swoje zbawcze działanie. Tak jakby mówi, zobacz Jezu, jak ci ludzie są biedni, no w cudzysłowie, nie mają wina, czyli nie mają tego, co im jest potrzebne do szczęścia, co jest potrzebne do zbawienia. A więc rozpocznij już. I Maryja jest pewna, że Jezus to rozpocznie. I dlatego idzie do sług i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona sobie nie zdaje sprawy, co będzie, co Jezus powie, czy jak to wymyśli, jak z tego wybrnie, w cudzysłowie. Ale ona idzie do sług i mówi, zróbcie wszystko, bo jest przekonana, że Jezus coś zrobi. I teraz popatrzcie, to można by powiedzieć, że to jest taki program na życie człowieka. Maryja nigdy tak jakby nie wstrzymuje wzroku na sobie, ale zawsze staje się tą, która wskazuje na Chrystusa. Po grecku to się nazywa hodegetria, czyli takie przedstawienia Matki Bożej, to jest Matka Boża, która tutaj trzyma, prawda, Pana Jezusa i wskazuje na Niego, czyli chodos to znaczy droga, czyli wskazująca drogę. I to jest to przedstawienie tak jakby Maryi z Kany Galilejskiej, że ona idzie do sług i nie mówi, słuchajcie, ja tu jestem matką szefa, tylko mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. A więc wskazuje na Niego jako cel i jako takie, no powiedzmy, sposób na to, żeby być szczęśliwym. I teraz idziemy dalej, opowiadanie biegnie dalej, a znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na wodę, jak to tłumaczą ci najnowsi tłumacze, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Wiemy dobrze z fragmentu Ewangelii, że zarzucano Panu Jezusowi, że jak to jest, twoi uczniowie przychodzą i nie obmywają sobie rąk. Żydzi bowiem, trzymając się nakazu starszych, nie zaczną jedzenia, dopóki sobie nie obmyją rąk, rozluźniając pięść. A więc to były te żydowskie obmycia rytualne. To była z tych stągwi czerpana woda i po prostu one były, to znaczy służyły do obmyć, z jakimś dzbankiem czerpano wodę, bo to stągwie było ogromne. Tutaj precyzuje święty Jan, że każda z nich mogła pomieścić 2 lub 3 miary. A więc można wyliczyć, że takie 2 lub 3 miary to było, jedna miara to około 40 litrów. A więc mogło to być około 100 litrów taka stągiew. I rzeczywiście, jak pojedziemy do Kany Galilejskiej, to zobaczymy one gdzieś takie od ołtarza. A więc takie rzeczywiście solidne, kamienne stągwie. I było ich 6 dużych stągwi, a więc można od razu tak jakby powędrować do tej, odnieść się do tego, co mówiłem, że na to wesele przychodziło naprawdę dużo ludzi. Ale nawet dla naprawdę dużo ludzi 600 litrów to chyba jest za dużo. Do tego jeszcze wrócimy, bo to też jest ciekawa symbolika. Ale wróćmy do naszego opowiadania, bo było 6 stągwi kamiennych. I teraz znowu tak jakby wędrujemy do tego, co powiedziałem na początku, że u Jana nie ma nic przypadkowego, a tym bardziej, jeżeli pojawiają się liczby, to one też mają swoje znaczenie. A więc 7 to jest liczba doskonała. 6 to jest liczba niedoskonała. Dlaczego? Dlatego, że jest to jakiś brak. 7 - 1. I ta 7 jest też, to jest związane też z Apokalipsą. Ale tutaj tak jakby to jest pokazanie niedoskonałości Starego Przymierza. No bo obmycia rytualne, a więc to, co jest związane z prawem mojżeszowym. I tak jak mówi Biblia, że to prawo mojżeszowe zostało dane człowiekowi, żeby go doprowadzić i przygotować na przyjście Mesjasza, bo ono samo w sobie nie może dać człowiekowi zbawienia. Święty Paweł mówi, że to prawo mojżeszowe jest tylko wychowawcą. Ma przygotować dziecko, ucznia, naród do tego, żeby po prostu przyszedł Mesjasz i żeby tak jakby na przyjście tego Mesjasza być gotowym. A więc tutaj tak jakby ta 6 też oznacza tą niedoskonałość tego Starego Przymierza, które też jest symbolizowane przez wodę, a za chwilę będzie powiedzmy to wino, które zostanie przemienione, to będzie to nowe przymierze, do którego wprowadza nas Chrystus. Ale nie wyprzedzajmy faktów, bo jeszcze nie wiemy, że będzie wino. Na razie ci uczniowie, znaczy ci, jak oni się nazywają? Słudzy, tak? Słudzy, ale jeszcze Biblia Tysiąclecia mówi, no słudzy. Słudzy napełniają tę stągwie wodą. Aha, bo Jezus podchodzi. Jezus poleci usługującym. Napełnijcie naczynia wodą. I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście, tu jest napisane przewodniczącemu uczty, czy też staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. I teraz popatrzmy, bo tutaj też często nie zwracamy uwagę na tą postawę tych sług. No wyobraźmy sobie, jest jakaś uczta weselna, ktoś się wynajmuje do tego, żeby, no pewnie za pieniądze, żeby obsługiwać tych gości, tak jak u nas, prawda? Nie wiem, załóżmy z cateringiem ktoś przyjeżdża. I teraz jest szef tego całego cateringu i ja przychodzę, roznoszę to po stołach. I nagle przychodzi do mnie jakiś nieznany człowiek. Najpierw przychodzi jego matka i mówi, słuchajcie chłopaki, zróbcie wszystko, co mój syn wam powie. No to z grzeczności, dobrze. I teraz za chwilę przychodzi ten syn, którego już zapowiedziała matka i mówi, napełnijcie stągwie wodą. No mogliby się zastanowić dlaczego. No ale to jest jeszcze do wykonania. Napełnili tę stągwie i to napełnili aż po brzegi. Do tego za chwilę też wrócimy. No i to jeszcze powiedzmy, no może nie wiem, chce się umyć, chce tą wodę gdzieś tam zaczerpnąć, może ktoś jeszcze przyjdzie, to jest jeszcze zrozumiałe. Ale później mówi tak, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. I to już jest nielogiczne. I to już jest nie do wykonania, bo teraz co bym sobie pomyślał? Przyszedł jakiś człowiek, no dziwny, delikatnie mówiąc, każe mi napełnić wodą stągiew. Ja wiem, skąd tą wodę czerpałem. Poszedłem do studni, napełniłem. I on mi mówi teraz, zaczerpnijcie i zanieście staroście weselnemu. Możemy sobie wyobrazić tą sytuację, że pewnie się już rozeszło, że nie ma wina, że coś tam. I teraz starosta już, no powiedzmy, wie o tym, no to jest dosyć mocno zdenerwowany, bo od niego to wszystko też zależy. I teraz ja bym mu zaniósł wodę, tutaj się napi, no to po prostu bym wyleciał z pracy. I tu jest pokazana ta wiara tych sług, na których się często nie zwraca uwagę, prawda? Oni tam gdzieś są w tle. Ale to jest to, że oni zanieśli staroście weselnemu. A więc oni uwierzyli Jezusowi. I kto tak naprawdę będzie świadkiem tego cudu? Oni. To jest też takie pokazanie piękne, że jak człowiek uwierzy, to rzeczywiście zobaczy cuda. Bo starosta nie wiedział, pan młody jeszcze był bardziej zakręcony, bo nie dość, że wesele, to jeszcze żona to i wszystko naraz. No Jezus wiedział, wiadomo. Ale Suzy, oni wiedzieli, oni sami tą wodę czerpali i pewnie z przerażeniem poszli do tego starosty weselnego. On mówi, wspaniałe wino. No to musiały się im tak oczy otworzyć, prawda? I to jest też takie wskazanie, że naprawdę kto uwierzy, to doświadczy cudów, zobaczy piękne znaki Pana Boga. I teraz jeszcze zwróćmy uwagę na te słowa, że napełnili je aż po brzegi. Tu znowu przychodzi nam z pomocą święty Jan, bo wiemy, że u Jana nic nie jest przypadkowe. No bo jak po brzegi napełnić? No skoro ktoś mi każe napełnić, no to bym napełnił tak ledwo, ma jakieś fanaberie, no to no dobrze, żeby mieć spokój. A oni napełnili aż po brzegi. I teraz popatrzmy na tą ilość wina. Nawet dla sporej wioski to jest dużo. Mimo tego, że rzeczywiście to wesele może trwać kilka dni, także jakoś by tam dali radę. Ale Jan tak jakby przez tą obfitość podkreśla coś wspaniałego. Podkreśla, że mój ulubiony fragment, nie wiem, czy ktoś sprawdził, Jan 10:10, proszę zobaczyć. To było zadanie domowe. Ktoś może zacytować? Ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. To jest ta obfitość Bożej miłości. Tutaj tak jakby jest symbolizowane to, co później zostanie dane w Eucharystii. Skoro Chrystus ma moc zamienić wodę w wino, to będzie miał również moc zamienić wino w swoją krew. I teraz powędrujmy do proroka Izajasza, który zapowiada tak jakby ucztę paschalną, tą w niebieskim Jeruzalem, czyli zapowiada tą ucztę niebiańską, na którą jesteśmy wszyscy zaproszeni i mówi, że będzie na tej uczcie obfitość wszelkich mięs i obfitość wina. I teraz jeżeli to połączymy z trzecim dniem, który zawsze jest symbolem, tak jak powiedziałem, zmartwychwstania, a więc nowego życia, do którego Chrystus nas zaprasza, to widzimy, że Jezus przychodzi, by nie tylko tak jakby sprostać wymaganiom sprawiedliwości. To, co powiedziałem, że człowiek zgrzeszył, a więc teraz Jezus przyjdzie odkupić nas od grzechu, wszystko będzie w porządku, nie będzie żadnego problemu. Nie, Jezus przychodzi, żeby nam dać w obfitości życie. I potwierdzeniem będzie tego śmierć na krzyżu, a szczególnie taki moment opisany przez świętego Jana, kiedy żołnierz przyjdzie i przebije Jezusowi włócznią bok. I z tego boku wypłynęła krew i woda. Zwróćmy uwagę, Jezus już nie żyje. Jezus już oddał swoje życie, a jednak mimo wszystko, tak jakby jeszcze go przebijają tą włócznią. I Jezus tak jakby nie pozostaje bierny, bo jeszcze oddaje właściwie wszystko to, co ma. Tutaj wiemy, że tak jak to interpretuje święty Jan i później cała tradycja Kościoła, ta krew i woda to jest symbol czego? Chrztu i Eucharystii. I teraz powędrujmy do tego szóstego rozdziału, gdzie Jezus rozmnaża chleb, to o czym mówiłem. Jak rozmnożył chleb, chociaż uczniowie przyszli, Panie, rozpuśćmy ich, bo nam przeszkadzają i jeszcze zjedzą nasze kanapki, to mówi, nie, wy dajcie im jeść. Oni rozdali i zebrali jeszcze 12 koszów ułomków. Niektórzy mówią, że dla każdego apostoła po jednym, żeby zobaczyli, prawda, otworzyli oczy, że Jezus ma moc. Ale to jest ta obfitość, to jest to po prostu to, że Jezus przychodzi i nie tak jakby daje człowiekowi tylko tyle, ile wyliczone jest, tak jak my byśmy dali, jak już musimy to, prawda? Ale Jezus w obfitości przynosi człowiekowi odkupienie, życie wieczne i to wszystko, co jest z tym związane. I w tym momencie ta obfitość wina tak jakby zaprasza nas do po prostu do tego Królestwa Niebieskiego, do niebieskiego Jeruzalem, gdzie to wszystko zostanie dopełnione i gdzie będziemy cieszyć się już tą miłością bez końca, bo skoro Bóg jest miłością, a Bóg jest nieskończony, to miłość jest nieskończona i my będziemy cały czas tą miłość poznawać przez wieczność i nigdy jej nie poznamy. To zawsze będzie obfitość, zawsze będzie coś, co nas przerasta. I w tym kontekście widzimy, że ta woda przemienia się w wino, ta woda codzienności przemienia się w wino miłości. Kiedy Chrystus wkracza w życie człowieka, wkracza w sytuację człowieka, to po prostu przemienia tą codzienność swoją miłością i tym samym tak jakby człowieka przenosi na inny pułap. I teraz spójrzmy na to, bo jeszcze nie wiemy, że wino się stało, ale już wyprzedzam fakty. Spójrzmy na to w kontekście Eucharystii. Tak jak powiedziałem, skoro Chrystus ma moc przemienić wodę w wino, to będzie miał również moc przemienić wino w swoją krew. I tak jakby ta krew stanie się symbolem oczyszczenia i obmycia człowieka i wprowadzenia do Królestwa Niebieskiego, do tego nowego życia, które otrzymaliśmy po zmartwychwstaniu Chrystusa. A więc to jest to napełnienie tych stągwi w obfitości. I teraz co się dzieje dalej? Następnie powiedział, zaczerpnijcie i zanieście przewodniczącemu uczty i zanieśli. Skoro gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, służący natomiast, którzy czerpali wodę, wiedzieli, poprosił pana młodego i rzekł mu: każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Tu mamy kolejną wskazówkę dla tej obfitości. Jezus przynosi to wino, które jest winem dużo lepszym. To jest to wino, które nie jest takim zwykłym winem, tak jak było, po prostu, aha, nic się nie stało, gdzieś tam gospodarz przyniósł kolejne butelki tego, co było wcześniej, ale Jezus przynosi coś nowego, coś wspaniałego, coś smacznego, coś, co nadaje nowy sens życiu. I teraz, tak jak mówiłem, tutaj właściwie ci służący są świadkami cudu, niemniej widocznie to musiało się rozejść. Pewnie oni poszli do kolejnych swoich kolegów, sąsiadów, nie wiem, czy do tych, których obsługiwali i powiedzieli: była woda, jest wino. Bo za chwilę w 11 wersecie święty Jan pisze tak: taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Jezus objawił swoją chwałę. To jest tak jakby cel tej przypowieści. Taki początek znaków. Mówiliśmy sobie, że święty Jan wybiera 7 cudów z życia Pana Jezusa i je przedstawia, je opisuje. I te cuda są znakami. Na czym to polega? Polega to na tym, że każdy cud nie jest tylko jakimś wydarzeniem, prawda? Wspaniałym, że Jezus, załóżmy, nie wiem, uzdrawia dworzanina, syna dworzanina, to też będzie w Kanie Galilejskiej, to 4 rozdział opisuje, ale też jest znakiem zapowiadającym coś więcej. I tu mamy ten znak, prawda, rozpoczęcia godziny Chrystusa, która się skończy na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie Chrystusa, ale ten znak też sprawia, że Jezus objawia swoją chwałę. I teraz gdybyśmy popatrzyli na ostatnią wieczerzę w opisie Jana, to zobaczymy, że Jezus mówi do Boga, modląc się, to jest tak zwana modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa, że objawiłeś swoją chwałę i ja przyszedłem na to, żeby oni tą Twoją chwałę uznali, żeby uwierzyli w Ciebie i żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. A więc Chrystus objawia swoją chwałę, objawia to, kim jest, po to, żeby ludzie przyjęli to objawienie i od Niego czerpali moc do upodobnienia się do Niego. Bo kim my się mamy stać? My się mamy stać drugimi Chrystusami. My mamy tak się upodobnić na naszą miarę do Chrystusa, żeby po prostu, będąc tym Chrystusem, stać się dzieckiem Bożym w pełni. Tym dzieckiem Bożym stajemy się oczywiście poprzez Chrzest Święty, ale ten Chrzest Święty jest początkiem, który ma nas mobilizować do tego, żeby coraz bardziej się upodobnić do Chrystusa, żeby po prostu jako drugi Chrystus, jako ten, który na swoją miarę do Niego się upodobnił, żeby wejść do nieba i tam radować się z obecności dobrego Boga, który jest naszym Ojcem. I to jest to. Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Mamy już powołanie tych 5 uczniów. Później Jan mówi o 12, a więc tak jak inni ewangeliści opisują to samo, prawda, że było ich 12, ale tylko tych 5 opisuje szczegółowe powołanie. I oni uwierzyli, czyli zobaczyli w Nim już nie tylko kogoś fascynującego, kogoś, za kim warto iść, ale w tym momencie tak jakby Jezus jest kimś, kto przyniósł coś niesamowitego. Jeszcze nie wiedzą za bardzo co. Jezus tak jakby pokazuje, bierze tych uczniów do szkoły. On ich zaczyna formować. To jest pierwszy krok na drodze formacji uczniów. Jak będziemy szli dalej, to będziemy widzieć kolejne kroki. To jest pierwszy. Jezus ich po prostu zaskoczył. Oni otworzyli szeroko oczy i uwierzyli w Niego. I teraz co się dzieje dalej? Jezus, zwróćmy uwagę, nie zostaje w Kanie Galilejskiej, ale po tym wszystkim Jezus wraz z matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni. Jezus idzie dalej. I teraz popatrzmy, że w tym momencie można powiedzieć, że Jezus rozpoczyna swoją drogę. To On jest tym, który tak jakby pokazuje, że teraz idziemy. Wcześniej Jezusa zaproszono, wcześniej widzieliśmy Jana Chrzciciela, który pokazuje na Niego, a teraz Jezus poszedł już ze swoimi uczniami, ze swoimi braćmi, ze swoją matką i teraz On już nadaje rytm, teraz On zaczyna prowadzić i już zobaczymy w następnym opowiadaniu, będziemy mieli obecność Pana Jezusa już w Jerozolimie, gdzie wypędzi kupców ze świątyni. I teraz tutaj jeszcze takiego komentarza domaga się słowo bracia, bracia Jezusa. Poszedł z matką i ze swoimi braćmi. I teraz my tu mamy przetłumaczone bracia, ale w języku greckim słowo adelfos odnosi się do nie tylko do kuzynów, bo to niektórzy mówią, że kuzyni, mogli być i kuzyni, ale do szeroko rozumianej rodziny. To mogą być i wujkowie, i stryjkowie, to jest po prostu rodzina. Tego słowa się używa właśnie w odniesieniu do rodziny. Widać to też, bo też mówi się o kobietach w ten sposób, że pod krzyżem Jezusa stała Maryja, matka Jego, i Maria, żona Kleofasa. I to też jest użyte to słowo właśnie w sensie rodziny, prawda? No gdyby to była siostra Maryi, no to tak jakby, no, by nie miała tak samo na imię.